Agent służb specjalnych, wierny partii i doktrynie, dostaje zadanie. Ma zdobyć dowody obciążające znanego dramatopisarza i jego partnerkę. Rusza cała machina inwigilacji, która z czasem zmieni życie specjalisty ze Stasi. Jesteśmy w Berlinie Wschodnim w połowie lat 80. XX wieku. W państwie filozofów niemiecki film Życie na podsłuchu, reżyseria Florian Henkel von Donnersmarck, premiera 2006 rok. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Kto nic nie ma do ukrycia, nie ma się czego bać. Zacznę tak, bo wiem, że pani profesor ma pewien plan na tę dzisiejszą rozmowę. Podsłuchałem, mógłbym powiedzieć. Ale bardzo często wolność i bezpieczeństwo ustawiamy na dwóch różnych biegunach. W systemie totalitarnym, z którym mamy do czynienia w filmie Życie na podsłuchu, ani wolność, ani bezpieczeństwo nie jest istotne. Istotne jest posłuszeństwo. Czy pani się z tym zgadza?
No to charakterystyczne dla totalitarnych systemów. Zresztą Benjamin Barbera po 11 września, po zamachach terrorystycznych na World Trade Center, świat się przeraził i zostały na lotniskach wprowadzone bardzo duże kontrole i obostrzenia. Ten filozof, socjolog zwrócił uwagę na to, że myśmy gdzieś właśnie postawili na bezpieczeństwo kosztem wolności. I dla Barbery tak naprawdę wygrali terroryści, bo świat Zachodu zaczął się bać i ludzie pozwolili, prawda, tak głęboko sięgnąć do swoich bagaży, do swojej tożsamości, pozwolili na skanowanie swoich linii papilarnych, czy wręcz prześwietlanie ciała na bramkach, gdy się przechodzi do samolotu, co jest takim, prawda, zawieszeniem w pewnym momencie tego, co nazywamy wolnością. I to zdarzenie, wolność, a właśnie bezpieczeństwo jest tutaj szczególnie ciekawe. Natomiast faktycznie, gdy przyjrzeć się, to czym jest bezpieczeństwo i czym jest wolność w systemie totalitarnym, jest tym, co zostało ustalone przez totalitarnego władcę, więc...
Bądź przez partię, umówmy się.
Choćby, tak.
W przypadku komunistycznych rządów w Niemczech czy w NRD i w Polsce.
Stasi w ogóle jest takim szczególnym przykładem, ponieważ to była bardzo taka rozwinięta sieć kontroli, inwigilacji, ale również manipulacji, nacisku czy przemocy po prostu, bo każdy system totalitarny jest przemocą. Jak to Herbert Marcuse ujmował, jest to przemoc jawna. Czyli tak naprawdę obywatele wiedzieli o istnieniu Stasi i wiedzieli, że w każdej chwili mogą się liczyć z tym, że zostaną przez Stasi wzięci pod lupę i będą sprawdzani. Natomiast ta jawność niczego nie zmienia, bo i tak to działanie w imię prawa, które ma tę moc odbierania nam tego, co jest naszą nie tylko wolnością, ale też w pewnym sensie tożsamością, bo za tą utratą wolności idzie manipulacja tego, jak rozumiemy siebie i kim tak naprawdę zaczynamy być dla siebie czy dla drugiego człowieka. Tutaj jest właśnie fundamentalne.
Wolność moglibyśmy zdefiniować trochę jako brak przymusu i możliwość działania zgodnie z własną wolą. To za dużo czy za mało, jeśli chodzi o definicję wolności?
To powiedziałabym grzecznie. Natomiast musimy pamiętać, że w filozoficznym słowniku wolność jest przede wszystkim wolnością do choćby przestrzegania prawa. Więc wchodzimy w tym momencie w bardzo taki skomplikowany układ, kto tu jest wolny, a kto tutaj jest zniewolony. Bo teraz czy artysta jest wolny w momencie, kiedy tworzy, kiedy wysławia pewne idee niezgodne z linią i oczekiwaniami systemu totalitarnego, totalitarnej partii, czy to jest wolność? No z jednej strony możemy powiedzieć, że on idzie za prawem, ale nie tym obowiązującym w jego państwie, tylko na przykład tym kantowskim, czyli moralnym, który jest w nim, który nie pozwala mu na przykład na krzywdzenie drugiego człowieka. No ale z drugiej strony agent, tajny agent Stasi, który go podsłuchuje, w zasadzie też realizuje coś, co jest takim podporządkowaniem się do pewnych rozkazów, które on tak naprawdę wierzy, no bo pamiętajmy, że gdy film
tak,
się...
Tak, poznajemy go jako człowieka mocno zaangażowanego i wyznającego słuszną linię partii.
Tak, zadowolonego wręcz z tego, co robi. To wraz z podsłuchiwaniem cała dramaturgia się zaczyna, no bo wtedy ten człowiek zaczyna inaczej myśleć. Więc może tu jest ten moment wolności, który się okazuje najgłębiej ukryty, który ma ten taki też bardzo filozoficzny charakter, bo od starożytności przez różne odsłony, prawda, Kant, Leibniz, możemy zobaczyć, że wolność jest czymś wewnętrznym, czyli wolność jest przede wszystkim wolnością naszych myśli, więc to wychodzenie poza system totalitarny, jaki możemy obserwować, jest taką świadomością, jaka się pojawia w tym człowieku, w tym agencie, który podsłuchując zaczyna zdawać sobie sprawę, że to, w co wcześniej wierzył, jest fałszywe. I to jest ta najgłębsza wolność, która jest pokazana w tym filmie, że on jest w stanie zmienić swoje poglądy.
Ale ona się ogranicza tylko do pewnej wolności wewnętrznej, czy staje się też jakimś konkretnym aktem moralnym?
No, w tym filmie jest aktem moralnym, no bo akta, a dokładnie raporty zostają zmienione, więc pisarz nie zostaje zadenuncjowany, nic mu się złego nie dzieje. On już później, w latach 90., gdy interesuje się swoim życiem w czasach NRD-owskich, odkrywa, że był inwigilowany, odkrywa przez kogo, odkrywa całą tą prawdę. I dalej państwu nie będziemy odkrywać niczego. Natomiast ta wolność wewnętrzna...
Ona... Ale to jest jedyna wolność tak naprawdę, która jest nam dostępna. Wolność myśli, nazwijmy to w ten sposób.
Chyba tak. I ona chyba nie zawsze daje się przełożyć. No bo jak przyjrzymy się, to tutaj mamy niezwykły tak naprawdę akt odwagi, że ktoś, kto skoro jest w strukturach Stasi, no to dobrze wie, co Stasi z nim zrobi, jeżeli ją zdradzi. A jednak decyduje się na to, żeby te raporty zmieniać na korzyść osoby, którą inwigiluje. Czyli jest to takie głęboko, powiedziałabym, gdzieś etyczne przebudzenie, ale z drugiej strony to pokazuje trud wolności, bo odważyć się myśleć alternatywnie, zwłaszcza jeżeli zostaliśmy wychowani w jakimś systemie, czy zwłaszcza kiedy nasz...
No nie znamy trochę innego świata, umówmy się
właśnie
w ten sposób.
Tak,
że nie mamy kontaktów, będąc wychowani za murem, znamy tylko realia muru teoretycznie.
Tak, dokładnie. I tutaj nie chodzi tylko o państwo totalitarne, ale to samo jest z osobą, która nagle odkrywa, że niewolnictwo jest złe, albo nagle odkrywa, że jakaś nierówność społeczna jest zła. No to samo przecież było z sufrażystkami, sufrażystami, czy z wszelkiego rodzaju abolicjonistami. Więc to odkrycie już jest czymś, co może być wręcz traumatyczne, no bo nagle się konfrontujemy, że to, w czym wyrośliśmy, to, co znamy, jest złe. Świat, który nas otacza, jest zły. Decyzje, do których jesteśmy niejako zmuszani przez wychowanie, są niemoralne. No to jest moment bardzo traumatyczny. Nie zawsze udaje nam się go potem udźwignąć, więc wcielenie w życie, a w przypadku państwa totalitarnego jest ono szczególnie niebezpieczne, jest takim aktem heroizmu. Więc to jest chyba taka zasada, że wolność ta wewnętrzna, ona jest taką pierwszą, podstawową, potrzebną, żeby coś zaczęło się dziać, ale co będzie dalej, to już dużo zależy od mocy naszego działania.
Zapytam, czy istnieje moralna odpowiedzialność człowieka, jednostki, jakiejś osobowości, która żyje w systemie, który wymaga posłuszeństwa? Czy ta odpowiedzialność zostaje z tej jednostki zdjęta?
I tu jest pewien paradoks, bo na przykład Herbert Marcuse, gdy pisał o kulturach, zwrócił uwagę na to, że każda kultura jest tak naprawdę opresyjna, tylko te systemy totalitarne, one łamią...
Opresyjna, czyli wyjaśnijmy, rozumiem.
Narzucająca, modelująca, zniewalająca. No i tak naprawdę jest też systemem, na którym my nie panujemy. Zaczyna się od samego początku, bo uczymy się języka, jakichś kodów zachowań, uczymy się jakiegoś życia duchowego, religijnego, moralnego, społecznego, politycznego. To przecież nie jest wiedza wrodzona, tylko ten mały obywatel... Obywatelka, dojrzewając, ale już nawet uczestnicząc w życiu swojej rodziny, będąc ze swoimi rodzicami, czegoś się uczy. Więc to nie jest neutralne, bo to, co my robimy, potem robią nasze dzieci. Oczywiście, wiadomo, możemy mówić o jakimś tam buncie młodzieńczym, czy o dojrzewaniu, które pozwala na poszukiwanie własnej drogi, ale to jest uromantycznione i to jest zaciemnione, bo fakt jest taki, że na nas na przykład bardzo długo i bardzo mocno grupa rówieśnicza oddziałuje. A druga sprawa, my potrzebujemy też poczucia bycia w grupie. Wtedy czujemy się bezpieczni, więc pewne mechanizmy, które... kulturowo zostają nam dane, potem będziemy na przykład powielać ze względu na poczucie bezpieczeństwa. To jest ten choćby moment osoby, która przestaje wierzyć i wychodzi ze wspólnoty religijnej. Bardzo dużo osób wtedy doświadcza jakiejś wręcz traumatycznej samotności, no bo nagle, prawda, ta część wspólnoty, która pozostaje w danym kościele, nie jest już nasza. Często też ludzie decydują się na przykład, żeby zostać dalej w grupie, chociaż już nie mają przekonania do jakichś wartości. I tutaj możemy wiele wymienić takich instytucji. Natomiast to, co jest ważne, to to, że wracając do Herberta Marcusego, opresja istnieje, tylko nie zawsze sobie z niej zdajemy sprawę. I teraz dla Marcusego ten system...
Może nie chcemy sobie zdawać z tego sprawy. Może słowo opresja jest brzydkie. Takie budzi jakieś dziwne skojarzenia. Jak to kultura może być opresyjna? Jak to wychowanie może być opresyjne? Wychowanie nas kształtuje.
Oj, 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 panie redaktorze, wyjdźmy z XIX wieku, to w XIX wieku, prawda, mam takie piękne wizje, idealistyczne kultury, że ona jest
taka... jednostki.
Tak, że ona jest taka wysublimowana, dotyczy spraw duchowych, wartości. Nie, kultura to jest wszystko. To jest to, jak się witamy, jak się żegnamy, co myślimy, jak jemy, jak śpimy, w co się ubieramy, ale... Za tym idzie od razu cały szereg różnych uwarunkowań. To Antony Giddens świetnie pisał, gdy opisywał zakupy. Mówi, to nie jest tak, że ja po prostu idę kupić marchewkę, tylko to jest cały akt kulturowy, w którym ja coś afirmuję, coś buduję, w czymś uczestniczę. To, że ja właśnie taki, a nie inny produkt wybieram w takim, a nie innym miejscu, już jest pewnego rodzaju kulturową, czy deklaracją, czy też budowanie mojej tożsamości, ale równocześnie to nie spada mi nagle z nieba, tylko kształtuje mnie w jakimś sensie wychowanie, grupa rówieśnicza, rzeczywistość, w której żyję, idee, z którymi się spotykam, czy grupa, do której ja na przykład chcę przynależeć. No i wtedy, prawda, wybieram coś, bo bardzo chcę zamanifestować to moje uczestniczenie w danym systemie. Prawda? Załóżmy, jestem antyglobalistką, więc wtedy będę szukała nerwowo jakichś sklepów, które będą całkowicie pozbawione produktów o globalnym charakterze.
Chcę pani profesor powiedzieć, że wybór między marchewką a awokado jest już wyborem politycznym wręcz.
Tak, tak, bo kultura oczywiście też jest, polityka też jest kulturą, więc jak najbardziej. No i całkiem serio to jest też duży problem etyczny. No bo już tu nie ruszajmy tego, że ten wybór jest wyborem śladu węglowego, ale tego to ja już nie powiedziałam.
Do Państwa Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów film z 2006 roku Życie na podsłuchu. To opowieść o agencie Stasi, który podsłuchując parę niemieckich intelektualistów zmienia swoje poglądy, zmienia swoje życie. Hannah Arendt powiedziała, wielu ludzi kocha sprawiedliwość, ale większość kocha porządek. Jak mamy to zrozumieć? Czy to też jest wybór trochę między wolnością a bezpieczeństwem?
Tu cały czas jesteśmy w kręgu tych problemów związanych z przemocą, jaka nakładana jest przez kulturę. Znowuż Hannah Arendt przecież odreagowuje wręcz system represji jawnej, totalitarnej, czyli faszyzmu. Natomiast ten porządek to jest taka, powiedziałabym, figlarna kategoria. Ralph Linton, socjolog, zwrócił uwagę na to, że ludzie potrzebują, jakby mają dwie potrzeby. Jedna to jest potrzeba właśnie porządku, takiego ładu. Potrzebujemy, żeby się dobrze rozwijać, czuć bezpiecznie. To może być rutyna. Dzieci zwłaszcza potrzebują pewnych odtwarzalnych struktur, ale to samo będzie w naszym życiu dorosłym, prawda? Możemy się czuć wtedy zakorzenieni, ale z drugiej strony mamy ogromną potrzebę nowości, jakiejś ekscytacji, czegoś, co będzie dawało nam taki efekt wow. No i to jest nasz w ten sposób odwieczny problem. Porządek czy chaos? Robimy jakąś wielką życiową balangę i zdajemy się na przypadek, czy grzecznie biegniemy od wyznaczonych nam punktów. No problem polega na tym...
Czyli porządek to bezpieczeństwo, a chaos to wolność?
Znowuż trochę romantyzujemy...
No bo trochę być może ta postać Gerta Wisslera jest taka u swych podstaw romantyczna, która pod wpływem rozmów, pod wpływem podsłuchiwanych dialogów, pod wpływem sztuki, pod wpływem obserwacji życia innych ludzi, którzy stanowią śmietankę towarzyską, nazwijmy to w ten sposób, czy też intelektualną ówczesnych Niemiec, się zmienia.
Znaczy ja w tym nie widzę niestety nic romantycznego, tu rozczaruję pana redaktora, ale dlaczego? Bo to jest dla mnie postać, która jak w soczewce właśnie pokazuje, jak działa kultura. No zanurzony w jednych wzorcach, bardzo silnie osadzony w jednych realiach, zderzając się z alternatywną dla niego rzeczywistością, słucha i tu wydarza się przejście tak naprawdę w inną strukturę kulturową. Otwiera się, widząc, a dokładnie słysząc, co mówią osoby, które podsłuchuje, on się zaczyna otwierać na ich idee. Zaczyna otwierać się na ich wartości, więc wpuszcza nowe wzorce kulturowe do swojego życia. W konsekwencji następuje zmiana, gdzieś przenikają do niego te nowe wartości. Finał też będzie to w jakiś sposób nam puentował, bo w finale widzimy już tego całkowicie jakby przemienionego człowieka, który żyje już w nowej strukturze kulturowej, przyjmuje tą nową strukturę kulturową. To jest szalenie ważne. Także tu mam raczej opowieść o warunkowaniu kulturowym.
To trochę inaczej zapytam w takim razie.
Albo inaczej, przepraszam, powiem, bo o wzorcach kulturowych świetnie pisała Ruth Benedict. Jej książka Wzory kulturowe jest taką, można powiedzieć, starą, na różne sposoby zużytą już, ale jednak doskonale pokazuje jedną sprawę, że kultura staje się naszą drugą naturą. My ucząc się jej od dziecka, a zaczynam się jej uczyć razem z językiem, razem z różnego rodzaju gestami, które powtarzamy od rodziców, przejmujemy kulturę jako własną naturę. Ona jest naszą skórą i trudno jest nam od wielu wzorców się oddzielić, bo one nam od urodzenia towarzyszą. Tak jak język, którym mówimy, on nam towarzyszy przecież od życia tak naprawdę płodowego, no bo cały czas jesteśmy otoczeni pewnym językiem konkretnym, potem ucząc się tego języka, jakby pogłębiamy tą strukturę. I to samo jest z kulturą. Zresztą język jest nośnikiem kultury, więc trudno jest odseparować się od swojej kultury i dlatego trudno jest zrozumieć, że to, co ja robię, nie jest na przykład moją decyzją, tylko prowadzi mnie w ten sposób wzorzec kulturowy. Bo często nam się wydaje, że robimy coś, bo taka jest na przykład kolej rzeczy. No człowiek, załóżmy, dorasta, idzie na studia, potem idzie do pracy, płaci podatki, umiera. Taka jest kolej rzeczy. Ale jak się zastanowimy, to już podjęcie decyzji o tym, że będziemy na przykład dalej się kształcić, jest kulturowo warunkowane. Bo akurat, prawda, w naszym kręgu kulturowym w edukacji widzi się bardzo wysoką wartość i tego my się uczymy w zasadzie od samego początku. Gdzieś, gdy uczymy się literek alfabetu, możemy już mieć wdrukowywane, że to nie jest tylko tak, żebyśmy nauczyli się czytać i pisać, tylko to jest początek całej wielkiej zabawy, którą być może skończymy na profesurze.
A w życiu na podsłuchu wychodzi na to, że to sztuka ma moc kształtowania sumienia bardziej niż edukacja, etyka czy religia.
No i tutaj dochodzimy do drugiego aspektu. Właśnie, okej, przed chwilą się z XIX wieku śmiałam, bo tam rzeczywiście, tak jak to choćby Droysen pokazywał, no sztuka była jednym z tych elementów kultury, który był szalenie ważny. On dawał te wzorce kulturowe, zresztą w XX wieku podobnie Ernst Cassirer będzie również zwracał uwagę na to, że to jest ta przestrzeń symboliczna, która bardzo mocno kształtuje kulturę, naszą tożsamość, naszą świadomość. Więc tutaj ta rola sztuki jest istotna. Natomiast może najważniejsze jest to, że sztuka daje nam jeszcze inny rodzaj ekspresji. To doskonale ujmował André Malraux, no bo w momencie, kiedy my próbujemy coś poznać, biorę książkę, załóżmy historyczną albo antropologiczną, to jednak w tych kategoriach czy historycznych, czy antropologicznych obowiązuje pewna metodologia, pewna ścisłość pojęciowa. Dużo rzeczy może zostać na przykład zawieszonych ze względu na to, że nie będą odpowiednio zweryfikowane, nie będą przebadane odpowiednio źródła, albo tych źródeł po prostu nie będziemy mieć. Natomiast w tym przekazie artystycznym mamy takie duże uwolnienie od wymagań, jakie posiada nauka. I stąd wedle André Malraux czasami sztuka może więcej, bo sztuka uruchamia nasze współodczuwanie, współbycie ze światem. Stąd artysta ma zupełnie inny język. Może pokazać coś, co przeczuwa na przykład naukowiec, ale nie, czy naukowczyni, ale nie są w stanie tego nam wyjaśnić.
Gerd Wiesler, człowiek, który podsłuchuje, agent służb specjalnych, zafascynowany w pewnym momencie i tym dramatopisarzem Georgiem i jego partnerką, aktorką Christą Marią, zmienia swoje życie. Ale czy ten moment, bo mówiła pani profesor o tym, że jakby odejście od wiary czasami, czy jakby zmiana pewnego sposobu myślenia, czy też zmiana doktryny. Czy ona zawsze kończy się takim poczuciem samotności? Bo obserwując agenta Stasi, mam wrażenie, że w porządku. On się trochę uwolnił, ale jest sam z tym wszystkim.
No nie wiem, bo... Dobrze, bo popatrzmy, nie, dobra, to popatrzmy
nie, nie
na
Nie chcę
Wislera.
Romantyzować naszego głównego bohatera, żeby nie było.
Nie, ale popatrzmy na samego Wislera.
Ale żal się pani zrobiło?
No pewnie, ja zawsze płaczę na filmach.
No dobrze, to wrócimy teraz do mniej emocjonalnych doświadczeń.
Ale popatrzmy na samego Wislera. On słucha. I tu się zaczyna dziać coś niezwykłego. Na to zwrócił uwagę Ferdinand Ebner. Gdy człowiek jest w monologu, słucha sam siebie, nie jest zainteresowany drugim, odcina się od drugiego, tak naprawdę nie jest jeszcze, można powiedzieć, konkretnym egzystencjalnym podmiotem. Jest jakąś abstrakcją. Natomiast w momencie, wedle Ebnera, gdy wchodzimy w dialog z drugim człowiekiem, czyli zaczynamy go słuchać, to zaczynamy być konkretnym ja, konkretną osobą. Jakby budujemy wtedy właśnie naszą tożsamość. Zyskujemy to, co najważniejsze dla nas, czyli naszą egzystencję. Możemy się rozwinąć. Dla Ebnera, który tak jak Rosenzweig, Buber czy Levinas był po prostu filozofem dialogu, ta relacja z drugim jest szalenie ważna. No i tu mamy pewien z jednej strony paradoks, bo mamy podsłuchującego i tak naprawdę...
On niespecjalnie się komunikuje z tymi, których podsłuchuje. Tak. On tylko słucha.
Tak. I ci, których podsłuchuje, są tak naprawdę ofiarami systemu. Natomiast to, co oni mówią, jak żyją, jakie rzeczy komunikują między sobą, dociera do tego właśnie agenta. Więc on się zaczyna otwierać. A więc tu moim zdaniem pojawia się taka dziwna relacja dialogiczna i ona ma swoją kontynuację, bo w jakimś sensie potem ten dramaturg podsłuchiwany dociera do agenta Stasi i mu odpowiada. Między nimi robi się dialog. Nie jest to dialog wprost, ale też przecież dialog nie musi być od razu takim momentem, w którym ja siedzę naprzeciwko drugiej osoby i sobie rozmawiamy. Czasami on się dzieje nie wprost i o tym wielu hermeneutów pisało. No, Gadamer mówi, no, mamy autora, mamy czytelnika.
I prowadzimy jakiś wewnętrzny dialog między autorem a sobą.
Tak? Właśnie. Czy nawet w tej chwili, prawda, my mówimy, ktoś nas słucha i to też może być dialog, który też może się jakoś rozwijać.
I sobie myśli, co oni wygadują. No. Do Państwa tak. Filozofów wracamy za moment. Ostatnia część Państwa Filozofów przed Państwem i przed nami. Szybko przypomnę, niemiecki film Życie na podsłuchu nas dzisiaj zajmuje. Wróćmy do filozofii dialogu. Pojawiło się tutaj takie pojęcie. Czym jest filozofia dialogu? Tak ogólnie.
To jest przede wszystkim...
Definicja, bardzo proszę.
Proszę bardzo. To jest filozofia zajmująca się relacją między jednostką a jednostką. Natomiast co jest tutaj najważniejsze? To, że mamy konkretnych ludzi, tak widać to u Ebnera czy Rosenzweiga. I ten dialog, on może być kłótnią, może być awanturą, może być rozmową, w której się ze sobą zgadzamy. To jest jakby wtórne. Co jest najważniejsze? To, że jesteśmy na siebie otwarci. Bo proszę zwrócić uwagę, my czasami mówimy i równocześnie nie potrzebujemy drugiego. Czyli to jest to, że ja wiem, mam już w swojej głowie, wiem, co chcę powiedzieć, wiem, co ten drugi mi odpowie i nie jest ważne cokolwiek, tylko sobie tak mówię.
Czyli nie ma dialogu w momencie, kiedy ja już sobie wyrobiłem zdanie o tym, co ten drugi do mnie powie.
Tak, albo nie jestem zainteresowana tym drugim człowiekiem, albo na przykład go w jakiś sposób już zaszufladkowałam, zdeprecjonowałam, zrobiłam jakąś taką relację, w której ja jestem kimś, kto ma głos, a ta osoba absolutnie nie ma. Więc nawet jeżeli jej słucham, to i tak z takim pogardliwym dystansem, czy z jakąś dezaprobatą, tutaj przecież może być bardzo dużo takich odcieni i niuansów. No więc filozofia dialogu zajmuje się relacją, ale dosyć szczególną, w której my dajemy sobie taki z jednej strony kredyt zaufania, jesteśmy otwarci na siebie i uczymy się wzajemnego szacunku. Czyli zaczynamy jakby wydobywać podmiotowość drugiego z jego na przykład abstrakcyjnej czy anonimowej struktury. I znowu, jak wrócimy do życia na podsłuchu.
To chciałem zaproponować.
To mamy z jednej strony agenta Stasi, który słucha i w pierwszym odruchu właśnie on wie, co on ma usłyszeć. Coś, co będzie dyskredytowało dramaturga, coś, co pokaże, że jest wrogiem ludu, systemu, partii. Państwa, partii. Cała lista, która czyni z tego człowieka już pewnego rodzaju przedmiot. Przedmiot włożony w pewne kategorie, wymodelowany. Gdy zaczyna słuchać go rzeczywiście, czyli otwiera się na treści, które są dla niego inne, nowe, zaczyna dostrzegać podmiotowość tej drugiej osoby. To już przestaje być obiekt inwigilacji. To zaczyna być ktoś. I bycie kimś automatycznie buduje inną relację. Już nie można na kogoś donieść. Już nie można zabawić się cudzym życiem. Bo to nie jest jakiś obiekt, który możemy zakwalifikować wróg ludu, dostarczyć raport i potem żyć dalej spokojnie, nieważne co się z tym człowiekiem stało. Na ile jego życie zostało zniszczone, na ile nie. Bo w momencie, kiedy przestaje być obiektem, a zaczyna być kimś, to tu wchodzimy w relację odpowiedzialności. Więc te raporty muszą zostać przez agenta w pewnym momencie sfałszowane, bo on już nie działa wobec obiektu, tylko wobec podmiotu, osoby.
Jak pani profesor myśli, co najbardziej Wisslera zafascynowało w tej parze, dramaturgu i aktorce? Oni też żyją w tym systemie, oczywiście w tym samym totalitarnym systemie. Ale co, mają trochę więcej wolności? Tej wewnętrznej?
To chyba jest pierwsza rzecz, tak. Znowuż wraca nam wolność, ta dziwna wolność. To też, no już wspomniałam Herberta Marcusego, to wróćmy do niego na moment, bo właśnie Marcuse zwrócił uwagę na to, że człowiek jest paradoksalny, bo tak naprawdę zawsze jest warunkowany kulturowo, ale ma często potrzebę bycia wolnym, gdzie ta wolność de facto jest niemożliwa, no bo cały czas podlegam czemuś, ale z drugiej strony mam to głębokie poczucie, czy takie zakorzenione uwarunkowanie, też uwarunkowanie, by się czuć wolnym.
Tak, czy wbudowaną mamy taką historię w sobie trochę, tak?
Tak, nie? Tak. No, ile mamy opowieści o wolności? Ile jest...
No tak, ale to może być taka idea jak piękno. Też je trudno zdefiniować.
Trudno je zdefiniować, ale jak bardzo dążymy do tego, żeby na przykład mieć coś pięknego, być pięknym, czy otaczać się pięknem, chociaż to jest trudno definiowalne.
Tak samo jak wolność.
No właśnie. Więc to jest ten paradoks. Zresztą Herbert Marcuse tak to ujmuje. Wolność jest w pewnym sensie paradoksem. Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę ona jest niemożliwa, ale równocześnie pożądamy jej i teraz to poczucie, że ktoś może nam zabrać wolność, jest dla nas bardzo drastyczne.
Chciałem zapytać, czy człowiek zindoktrynowany, którym jest nasz główny bohater filmu Życie na podsłuchu, może działać w sposób moralny, nieświadomie?
Znaczy,
czy żeby
wielu filozofów...
jakiś czyn uznać za etycznie dobry, my musimy mieć świadomość tego, że czynimy dobrze.
Z perspektywy etyki tak, bo jednak rozróżnijmy etykę od moralności jako pewnej obyczajowości, bo człowiek zindoktrynowany może być moralny, no bo działa zgodnie z doktryną, tym, co jest w danej społeczności, przez którą został zindoktrynowany, traktowany jako pozytywne.
Czyli dla przywódców partii moralni są ci wszyscy, którzy nie podskakują.
Mhm. Tak, tak, wykonują swoje obowiązki. Natomiast etyka jest trochę o czymś innym i to widać od samego początku. No bo nie bez przyczyny już Sokrates zwraca uwagę na to, że jak ja wiem, to równocześnie ta droga do prawdy jest drogą do cnoty. Czy nie bez przyczyny Platon wiązał piękno, dobro i prawdę jako jedną ideę. Arystoteles wskazywał na to, że my się uczymy etyki, ale wtedy, kiedy zaczynamy też ją rozumieć. Czyli mamy cały czas to założenie, że etyka, a więc też bycie etycznym, jest trochę wychodzeniem poza standard, w którym żyjemy. Więc ona potrzebuje jednak świadomości. Ja muszę mieć świadomość, jak jest i ewentualnie potem, diagnozując to, jak jest, jako coś, co jest negatywne, szukać rozwiązań, które będą miały etyczny charakter. Czyli pozwolą mi transcendować tą tu i teraz sytuację.
Czyli film Życie na podsłuchu jest opowieścią o agencie, który dojrzewa do działań etycznych.
Budzi się. Coś się tutaj rozwija, coś się tutaj zmienia. Tak, to jest opowieść też o tym, jak można wzorce kulturowe, w których jesteśmy, odrzucić, przepracować, zmienić. No, w tym sensie też jest to bardzo ciekawy film, bo on pokazuje jednak taką plastyczność i otwartość ludzkiego bytu, charakteru, nawet w systemie tak bardzo opresyjnym.
A czy samemu ten system opresyjny można zmienić? Nie bardzo.
To zależy, co chcemy, jak chcemy, bo być może...
Teraz jednostka i system się tutaj jakoś wprowadza.
No, ale...
no Wissler nie zmienia tego systemu. No, ale... System upada... No chciałem powiedzieć tak jakoś po prostu. No, po heglowsku, tak się miało stać.
Grubo. A może system upada, bo jest więcej takich Wisslerów? Bo tak mówimy, no jednostka nie zmieni systemu. No ale system... Hegla nie lubię, nie miał racji. Systemy same nie upadają. To jest po prostu robota jednostkowa. Bo im więcej jest takich jednostek, tym większa ich siła. Ale czasami jedna osoba mówiąca nie może już być takim zgrzytem w systemie, tak może już coś zmienić, że pęka.
I to nie jest romantyzacja?
Nie.
Pani profesor?
Nie, to jest po prostu opowieść o różnych ruchach, które społecznych, które świat zmieniały.
To jeszcze o filozofię dialogu chciałem zapytać, bo cała filozofia od Platona właściwie, tak można by było powiedzieć, patrząc na dialogi Platona, jest dialogiczna.
No nie,
albo
nie,
w pewnym momencie, co się stało, że nie, sama filozofia nie. przestała być dialogiczna?
Nie, zaraz, chwileczkę. Dialog dialogowi nierówny. Platon w zasadzie pisze monologi, bo tam wszyscy z Sokratesem się
wiedzieli,
z Sokratesem zgadzają, jeszcze są zachwyceni, co Sokrates mówi. Nawet jak się z nim nie zgadzają, to potem się zgadzają. Nie. Poza tym te dialogi platońskie, tutaj nie chodziło tyle o dialog, co o zdynamizowanie, bo Platon nie wierzył pismu, więc chciał, żebyśmy współmyśleli. Chciał, żeby to było bardziej aktywizujące nasze myślenie, niż tylko taki prosty zapis. Natomiast ten dialog w filozofii dialogu, on jest przede wszystkim spotkaniem, on jest przede wszystkim relacją. On się też odbywa...
Tischner pisał o takim spotkaniu po środku. Tak jakby w wyjściu jednego i drugiego i spotykamy się po środku tego całego zdarzenia naszego dialogicznego.
Też tak może być, jasne, ale u Ebnera, ale też u Bubera mamy relację, która nie jest tylko relacją człowiek-człowiek. Buber pisze o relacji z Bogiem, o relacji ze zwierzęciem. Ebner pisze o relacji z Bogiem, o relacji ze światem. Więc mamy tutaj bardzo dużo tak naprawdę możliwości wchodzenia w relacje. Dialog to przede wszystkim nastawienie, które jest otwartym nastawieniem, ale też jest nastawieniem asymetrycznym. Czyli bardzo często ten dialog nie oznacza, że ja chcę pozytywnej odpowiedzi. I bardzo dobrze to w tym filmie mamy, bo agent nie donosi, zmienia raporty, ale potem on sam zostaje przez to pokarany. I on wie, że tak będzie. Ale robi to, bo tak ma być, bo to jest słuszne. Bo nie chce, by ten inwigilowany doświadczył cierpienia, bo dla niego on jest już podmiotem, nie obiektem. Ta asymetria w dialogu jest ważna. Gdy zaczynam z kimś wchodzić w dialog, to zaczyna inaczej pracować odpowiedzialność. Bo wtedy ja biorę odpowiedzialność za tą sytuację, za tego drugiego człowieka. Ja się otwieram na tego drugiego człowieka.
Jest jeszcze jedna rzecz, która tak mi się teraz skojarzyła, żeby się uwolnić, co czyni ostatecznie tak naprawdę trochę główny bohater, potrzeba sporo odwagi.
To na pewno. W ogóle wejście w dialog jest dużą odwagą, bo to jest wejście też w coś, co jest poza moim schematem, poza moją strefą komfortu. To jest to, o czym pisał Buber, o doświadczeniu, które wyrzuca mnie w zupełnie inne pojmowanie świata. Buber wraca do momentu, kiedy on zobaczył w koniu nie obiekt, ale właśnie podmiot. I to był dla niego tak mocny moment, też niekomfortowy, bo go wyrzuciło w inne myślenie o rzeczywistości, która go otacza. Ale tak mocny był to moment, że już nie był w stanie potem inaczej spoglądać na zwierzę. Zobaczył tą podmiotowość. Więc to jest duży akt odwagi, bo w momencie, kiedy zaczyna się dialog, może się okazać, że nie będzie już odwrotu. Dużo łatwiej żyć, gdy uprzedmiotawiamy drugiego człowieka, uprzedmiotawiamy świat, uprzedmiotawiamy rzeczywistość, która nas otacza, ludzką, pozaludzką, jakąkolwiek. No bo wtedy mam rzecz. Rzeczą mogę zarządzać. Nie muszę za nią brać odpowiedzialności, bo jak się popsuje, no to będę miała nową rzecz. Natomiast jeżeli zaczynam traktować podmiotowo, to wtedy biorę odpowiedzialność. Wtedy jakikolwiek błąd, utrata ma charakter fundamentalny, bo kogoś ja nie wymienię jak rzeczy, obiektu. Za kogoś odpowiadając, ja nie mogę w pewnym momencie uciec, powiedzieć, ups, sorry, wiesz, ale to mnie się już znudziło. bo ta relacja do jakiegoś tam doprowadziła nas momentu, w którym na przykład słyszymy coś, no tak jak mamy tu w filmie, prawda, prywatnego, osobistego, coś otwierającego, gdzie nie da się tego odsłyszeć, nie da się tego zmienić. Więc teraz albo będziemy dalej urzeczawiać, ale jeżeli wchodzimy w strukturę dialogu, no to pojawia się ta twarz, podmiotowość, ten drugi, czyli pojawia się zobowiązanie.
Kończymy, państwo filozofów. Lubi pani profesor podsłuchiwać? No, może to zbyt osobiste pytanie.
Ale kogo, jak?
Nie wiem, w autobusie, w tramwaju. O czym ludzie mówią?
Dobre. I przerażające zarazem. No, drodzy państwo, trzeba uważać,
wrażenie,
co się robi.
Że w autobusie i w tramwaju ostatnio nawet nie musimy podsłuchiwać, bo...
A niektórzy tak. Bo są otwarci.
Tak. Dziękuję bardzo. Państwo filozofów uznajemy za zamknięte. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.